Witamy Państwa w audycji Dulak 121 Świadkowie Historii.
Małgorzata Bojanowska
i Elżbieta Abramczuk. W tej audycji przypominamy Państwu losy osób, które przeszły przez Dulak 121, czyli obóz przejściowy w Pruszkowie, ale są to nie tylko te osoby, które przeszły przez ten obóz, ale również osoby związane w jakiś sposób dzięki więzom rodzinnym właśnie z obozem w Pruszkowie. Dziś naszym gościem jest ponownie Janina Wanda Wójcicka. Dzień dobry, witamy
Dzień
Panią.
Dobry.
Już Państwo mogliście w poprzedniej audycji słyszeć opowieści, które snuła na naszej antenie Pani Janina Wanda Wójcicka. A dziś rozpoczniemy naszą rozmowę od tego, że Pani rodzina odnalazła się dzięki karteczkom, które były zostawione na ogrodzeniu Dulagu, obozu przejściowego w Pruszkowie. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat i jak to było?
Pod koniec sierpnia, w którąś niedzielę byłam z mamą w kościele w Nadarzynie. Mama starała się w miarę możliwości w tych okolicznych miejscowościach te przeróżne kartki, które tam były i na płotach, na drzewach, w różnych miejscach poprzypinane. Ciągle miała nadzieję, że na jakiś ślad natrafi.
Ojca.
I w czasie po mszy świętej, zresztą to było takie bardzo, mieszkańcy Nadarzyna, którzy wtedy tam mieszkali, na pewno pamiętają tę niedzielę, dlatego że wybuchł wtedy pożar w kościele. No i ludzie, którzy byli, pomagali gasić, ale jeszcze wcześniej, przed wybuchem pożaru, ksiądz po wygłoszeniu kazania czytał ogłoszenia i wymienił kilka nazwisk. Tak? Oczywiście to było tak sformułowane, że to nie było miejsce podane pobytu, no bo nie mogło być, prawda? Były ciągle obławy na warszawiaków. Ale usłyszała mama taką informację, że Stanisław poszukuje żony Heleny i córeczki, pięcioletniej córeczki Wandzi i jest w Piastowie. Taka była informacja. Więc to już było bardzo dużo. Pojechałyśmy z mamą do Piastowa i od jednego domu do drugiego chodziłyśmy, patrząc i mój tata, zobaczyłyśmy tatę, który z gospodarzem tego domu siedzieli i obierali grzyby. Także myśmy z ulicy zobaczyli tatę. No była ogromna radość. I rzeczywiście wtedy już ten los się nasz odmienił, bo tata mój reperował maszyny do szycia, był takim bardzo dobrym, rzeczywiście fachowcem. Ludzie przynosili z okolicznych wsi nawet te maszyny zepsute. Mama szyła i wtedy można powiedzieć, że no już o głodzie nie było mowy. Chociaż wcześniej gospodarze, o których byliśmy, państwo Tembaum, byli bardzo życzliwi, serdeczni i całkowicie bezinteresownie nam. No, bezinteresownie oczywiście, że mama starała się nie być ciężarem. Bardzo nam pomagali, no, pozwolili mi spać, to było bardzo ważne, przenocować. Ja nigdy nie byłam głodna, zawsze rano i wieczór dostawałam kubek takiego ciepłego mleka prosto od krowy z pianką, więc taki wypasiony.
Państwo Tembaum?
Tembaum.
Ze starej wsi, tak?
Tak, tak. Wiem, że mieli syna Stanisława, córkę Genowefę, to na pewno, bo pamiętam. I ten pan był takim oświeconym, bardzo pięknie znał kaligrafię. Tata mój podziwiał, że tak pięknie potrafił pisać po rosyjsku z zachowaniem wszystkich reguł kaligrafii. No i też czytał Pismo Święte głośno i też Stary Testament. Nie wiem dlaczego Stary Testament. No widocznie po kolei, od początku do końca taki zamiar. Wydarzyło się wtedy też coś absolutnie niezwykłego. Ja chciałabym, też mam obowiązek moralny o tym powiedzieć. To nawet wcześniej, zanim jeszcze tatę mojego znalazłyśmy, pojechałyśmy właśnie do ogrodziska z mamą. Mama chciała jakieś zdobyć dla mnie cieplejsze buty, bo przecież w sierpniu nas wypędzili, żeby jakieś ubranie, żebym nie marzła. Zbierała jakieś grosz, pieniądze. No, prawdę mówiąc, to zapłaciła za te buciki złotą zegarek z bransoletką, ale to takie były czasy, prawda, że nie było pieniędzy i to wiadomo, że w ten sposób ludzie się ratowali, jeśli mogli. I była obława na warszawiaków, na bandytów z Warszawy. Mama została zatrzymana, no nie miała odpowiednich dokumentów, przecież że nie mogła udowodnić, że tu mieszka. I więcej osób było zatrzymanych. I też i kobiety, i dzieci były, więc znowu, tylko nie mężczyźni na jedną stronę, a kobiety na drugą, tylko dzieci po jednej stronie, a kobiety po drugiej. I wystały dwie suki, te samochody, do których ładowano ludzi z łapanek i kazali mamy mama mnie trzymała za rękę, puścić moją rękę i żebym stanęła obok. I mama wtedy, która sądziła, że tata nie żyje, powiedziała: pamiętam dokładnie słowa, męża już mi zabiliście i teraz chcecie mnie rozłączyć z dzieckiem. Nie, zabijcie nas obydwie. Jak ja to usłyszałam, to dostałam ataku histerii i wtedy moje marzenie, no widocznie się złego coś z moją psychiką działo, bo nie przestraszyłam się tego, że zaraz nas zastrzelą, a widziałam, jak to się dzieje, tylko rozbudziło się jakieś ogromne pragnienie ugryzienia tego Niemca w nogę. I myślałam, pragnęłam go ugryźć w nogę i złapałam za, najpierw krzyczałam, potem złapałam za nogawkę, chciałam szarpnąć. To był wyższy, taki dosyć wysoki mężczyzna, który był sporo starszy od pozostałych, od tych kilku Niemców i chyba rangą też. Kazał mamę zrewidować, o tak, czy nie ma przy sobie no, czegoś cennego, czy no, nie wiem, broni i pozwolił nam, powiedział, że odeszły na bok. Załadowali do jednego samochodu dzieci, do drugiego kobiety i te samochody odjechały. Pamiętam, że opierałyśmy się też o jakieś drzewo, ale nie mogłyśmy się poruszyć. To bo pamiętam, miałam skamieniały, byłyśmy całkowicie sztywne, a potem miliony szpilek czułam w całym ciele i nie mogłyśmy. Potem jakaś febra, także długo to trwało, zanim byłyśmy, się poruszyłyśmy i wróciłyśmy do... To wtedy jeszcze mieszkałyśmy u tego ogrodnika pod Pruszkowem. Tak, to jest takie wyjątkowe wspomnienie. Kiedy czytałam Pianistę Szpilmana, to no, miałam taką myśl, że no, podobna, może trochę historia, może nawet ten sam, nie wiem, trudno powiedzieć. Czytałam jego pamiętniki i wiem, że w tym czasie był poza Warszawą, pomagał ludziom, też pomógł rodzinie polskiej pod Wyszkowem. Wiem, że uratował życie niejednej rodzinie. Wiem, że zginął w obozie sowieckim.
Mówi pan o tym niemieckim,
o tym Niemcu, mhm, za którego duszę modlę się codziennie. Bo niewątpliwie to on nam uratował życie.
No i też odwaga mamy, że tak, zareagowała, tak, że i nie poddała się temu.
Tak, i jeszcze taką mam refleksję, że nawet przeżycia wojenne nie są czymś najgorszym dla dziecka, bo te rzeczy rzeczywiście, no, wręcz nieprawdopodobne, które przeżywałam, no, zostawiły na pewno ślad w psychice, ale nie zniszczyły mi psychiki, potem mogłam się uczyć, kształcić. Najważniejsze, to co uchroniło mnie, to jest bliskość mojej mamy ciągła. Ciągle trzymała mnie we wszystkich tych sytuacjach za rękę i wiedziałam, że jestem dla niej najważniejsza. I miłość matki, jej obecność jest absolutnie nie do zastąpienia. Nawet jest czymś ważniejszym niż pokój.
Niesamowita jest ta pani opowieść, ale też myślę, że przy całej tej tragedii no, mieli państwo bardzo dużo szczęścia, sam fakt, że odnaleźliście się...
Jeśli to szczęściem można nazwać, ja to nazywam miłosierdziem Bożym.
Nazwijmy to miłosierdziem Bożym, natomiast ten moment, kiedy się państwo znaleźli i potem byli jeszcze razem poza Warszawą, proszę powiedzieć, czy ojciec, czy matka chcieli potem wracać do Warszawy?
Tak, cały czas.
Mimo tych wszystkich przeżyć?
Ja też, tak, tak.
Jak do tego doszło?
26 stycznia wróciliśmy do Warszawy. Wtedy byliśmy już często w Leśnej Podkowie u państwa Leo. I moi rodzice się zdecydowali wrócić. 26 stycznia był mroźny dzień, był wiatr, śnieg padał. I naprawdę, chociaż to jest trudno w to uwierzyć, ale tak rzeczywiście było. Wróciliśmy we troje na piechotę z Leśnej Podkowy tego dnia, wzdłuż torów kolejowych szliśmy, bo mama tak uważała, że tak będzie bezpieczniej, nie szosą jeżdżą samochody wojskowe. Tata liczył na to, że może nam pomogą, a mama się bała, że może się coś złego wydarzyć i wolała wzdłuż torów, to jeszcze było, ta droga była dłuższa. Nie wiem, jak to się stało, ale rzeczywiście oczywiście nie brali mnie na ręce, bo ja bym na to się nie zgodziła też. I ja znowu po drodze, i nie pamiętam w jakiej miejscowości, zwróciła na nas uwagę kobieta miejscowa, która nas na chwilę do domu zaprosiła i dała gorącej kawy, takiej czyście niesłodzonej, na pewno jakiejś zbożowej, kawałek chleba ze smalcem, bo miała wtedy robiła smalec i wysmarowała mi twarz grubo smalcem niesolonym. no byłabym, na pewno miałabym, bardzo mama o tym nie pomyślała,
odmrażania.
Bardzo odmrażaną twarz, tak. To był moment, myśmy tam może kilkanaście minut, może 20 byli, ale też bardzo serdecznie wspominam, jestem wdzięczna. Pomyślała nawet o tym, że dziecko może sobie to zrobić. I wróciliśmy do Warszawy, najpierw na Bednarską. I pamiętam, że przez ten most pontonowy przechodziłam koniem, czy tego dnia, czy następnego. I zobaczyliśmy, zresztą tego się spodziewaliśmy, dookoła ruiny, gruzy i wiszące, wypalone schody. Taki fragment tych wiszących schodów i to wszystko.
Mój tyle tata zostało miał, po
tyle
domu.
Zostało ze wszystkiego, co mieli. Mój tata miał i sklep, i warsztat przy ulicy Furmańskiej z maszynami do szycia. Zdjęcia je zachowały, no więc mi dobrze, może jakieś maszyny. No więc te, które były zakopane, bo jednak ludzie się przygotowywali do jakichś tragicznych wydarzeń, co mogli, to ukrywali. No, to co się nie spaliło, to zostało rozgrabione. I pierwszą noc spędziliśmy przy Bednarskiej u sióstr zakonnych, tam jest Caritas, teraz tam jest taki ośrodek dla ludzi nieuleczalnie chorych. I na drugi dzień też tata spotkał i wszędzie karteczki w tych ruinach, wszędzie kartki, zostawiliśmy też kartkę, że żyjemy, wróciliśmy i zatrzymaliśmy się przy ulicy Chorzej naprzeciwko kina Atlantyk u znajomych. I tam do końca lutego, przynajmniej do marca byliśmy, ale ta Warszawa, pamiętam te ruiny, barykady z wypalonych wagonów tramwajowych i co chwila potykaliśmy się. Pierwsze wejście do Warszawy, pierwsze kroki do tej lewobrzeżnej, co chwila potykaliśmy się o zamarznięte zwłoki. I na podwórku tego domu, który nie został spalony, ten dom stoi do dziś, był taki,
przy
taki
ulicy
wzgórek,
jakiej?
Chmielna.
Przy ulicy Chmielna.
Naprzeciwko kina Atlantyk. Grobek przysypany zwłoki ziemią, krzyżyk taki bardzo prowizoryczny i chyba kartka z nazwiskiem. I wieczorem, po południu, codziennie przez kilka dni słyszać była, mieszkaliśmy na pierwszym albo na drugim piętrze, jak się wchodziło do bramy, po lewej stronie, słyszeliśmy płacz kobiety, jęk, która obejmowała rękami ten grobek i taki jęk synu, więc niewątpliwie to był jej. Ja tego jęku, no nie mogę zapomnieć, to jest trudno zapomnieć. To było takie wspomnienie, ale była też radosna, o którym też chciałam powiedzieć, bo też mam obowiązek moralny. Wspomnieć w lutym, 21 lutego skończyłam 6 lat i tak od rana się cieszyłam, choć na prezenty nie liczyłam żadne. Do powstania mieszkaliśmy z moją babcią, która była niezwykle szlachetnym, mądrym, dobrym człowiekiem i miała na moje wychowanie ogromny wpływ. To, co najważniejsze dla mnie w życiu, zawdzięczam babci. I na kilka dni przed powstaniem pojechała do swojego syna w okolice Kozienic, na wieś pod Kozienicę. I potem już nie mogła wrócić i nie byłyśmy, byśmy rozdzielone, może na szczęście, bo z taką, już prawie miała babcia 70 lat, wtedy to były już staruszki w tym wieku. Kobiety, nie wiem, czy udałoby nam się uratować, gdybyśmy były z babcią. I tego dnia w urodziny po południu tak się, no byłam widocznie śpiąca, zmęczona i położyłam się, żeby się troszkę zdrzemnąć, przespać. I usłyszałam, ja często przed snem marzyłam o tym, tak prosiłam, tak chciałam, żeby mi się przyśniła babcia, żeby ją zobaczyć, bo za nią bardzo tęskniłam. No i mi się przyśniła, słyszę babci głos. I starałam się, bardzo się cieszyłam, bo do tej pory nigdy, tylko bardzo tego pragnęłam. I starałam się mocno zaciskać powieki, żeby nie otworzyć oczu, żeby się ten sen nie skończył, ale ja słyszę babcię coraz wyraźniej. Wreszcie babcia podchodzi i mówi, no już się chyba to dziecko wyspało. I okazało się, że to nie był sen, tylko to jest najprawdziwsza prawda, rzeczywistość. I moja babcia prawie, no kilkadziesiąt, około 100 kilometrów przyszła na piechotę z tobołkiem, którym były jakieś, no, smakołyki. Takie, o których już zapomniałam.
Właśnie specjalnie na urodziny.
No, tak się złożyło.
Tak się złożyło.
Myślę, że się złożyło. A może pamiętała, tego nigdy nie mówię, ale rzeczywiście przyszła, no radość była ogromna i potem już do babci śmierci nigdy się nie rozstałyśmy.
Tak, to szczęśliwie móc skończyć takim pięknym,
pozytywnym takim wydarzeniem.
Bardzo wzruszająca jest ta Pani historia. Bardzo dużo nam Pani powiedziała i nawet podając nazwiska o tym, jakiej pomocy Państwo doświadczyli od ludzi i z Pruszkowa, i z okolicznych miejscowości. I to dobrze, że Pani pamięta te nazwiska, ponieważ tak. Myślę, że jest też możliwość podziękowania i Muzeum Dulak to na pewno w Pani imieniu zrobi.
Bardzo serdecznie dziękuję.
I my dziękujemy za przyjście i opowiedzenie tej historii. W audycji Dulak 121 Świadkowie Historii gościem była Janina Wanda Wójcicka. Dziękujemy raz jeszcze i żegnamy się z Państwem. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.